Faraon ocknął się. Zobaczył przed sobą mały stolik, na nim czarną kulę, a obok Chaldejczyka Beroesa. Meramen Ramzesie, spytał kapłan, znalazłżeś człowieka, którego modły trafią do podnóżka przedwiecznego? Tak, odparł faraon. Jestże on księciem, rycerzem, prorokiem, czy może tylko zwyczajnym pustelnikiem? Jest to mały 6-letni chłopczyk, który o nic Amona nie prosił, lecz za wszystko dziękował. A wiesz, gdzie on mieszka? Pytał Chaldejczyk. Wiem, ale nie chcę wykradać dla siebie potęgi jego modlitw. Świat, Beroesie, jest to olbrzymi wir, w którym ludzie miotają się jak piasek, a rzuca nimi nieszczęście. Zaś dziecko swoją modlitwą daje ludziom to, czego ja nie potrafię. Krótką chwilę zapomnienia i spokoju. Zapomnienie i spokój. Rozumiesz, Chaldejczyku? Beroes milczał. Rozdział 24. O wschodzie słońca 21 Hator do obozu nad Sodowymi Jeziorami przyszedł z Memfisu rozkaz, według którego 3 pułki miały pomaszerować do Libii i stanąć zalogami w miastach, reszta zaś armii egipskiej wraz z księciem miała wrócić do domu. Wojska okrzykami radości powitały to rozporządzenie. Kilkudniowy bowiem pobyt w pustyni już zaczynał im dokuczać. Pomimo dowozów z Egiptu i z upokorzonej Libii nie było nadmiaru żywności. Woda w studniach na prędce wykopanych wyczerpała się. Żar słoneczny wypalał ciała, a rudy piasek raził płuca i oczy. Żołnierze poczęli chorować na dyzenterię i złośliwe zapalenie powiek. Ramzes kazał zwinąć obóz. 3 pułki rodowitych Egipcjan wyprawił do Libii, zalecając żołnierzom, aby łagodnie traktowali mieszkańców i nigdy nie włóczyli się pojedynczo. Właściwą zaś armię skierował do Memfisu, zostawiając małą zalogę w furteczce i hutach szklanych. O 9 rano, mimo spiekoty, oba wojska były już w drodze. Jedni na północ, drudzy na południe. Wówczas zbliżył się do następcy święty Mentezufis i oświadczył. Byłoby dobrze, gdybyś, wasza dostojność, mógł wcześniej dojechać do Memfisu. W połowie drogi będą świeże konie. Więc mój ojciec jest ciężko chory, zawołał Ramzes. Kapłan schylił głowę. Książę zdał Mentezufisowi naczelne dowództwo, prosząc go, aby w niczym nie zmieniał już wydanych rozporządzeń bez naradzenia się ze świeckimi generalami. Sam zaś, wziąwszy Pentuera, Tutmozisa i 20 najlepszych jeźdźców azjatyckich, wyciągniętym klusem pojechał do Memfisu. W 5 godzin przebyli połowę drogi i, jak zapowiedział Mentezufis, znaleźli świeże konie i nowy orszak. Azjaci zostali tutaj, a książę ze swymi 2 towarzyszami i nową eskortą po krótkim odpoczynku pojechali dalej. Biada mi, jęczał elegancki Tutmozis. Nie dość, że od 5 dni nie kąpię się i nie znam różanego olejku, ale jeszcze muszę odbywać 2 forsowne marsze w 1 dzień. Jestem pewny, że gdy staniemy na miejscu, żadna tancerka nie zechce na mnie spojrzeć. Cóżeś lepszego od nas? Spytał książę. Jestem wątlejszy, westchnął Tutmozis. Ty, książę, przywykłeś do konnej jazdy jak Hyksos, a Pentuer mógłby podróżować nawet na rozpalonym mieczu, ale ja taki delikatny. O zachodzie słońca podróżni wjechali na wysoki pagórek, skąd roztoczył się niezwykły obraz. Z daleka przed nimi widać było zielonawą dolinę Egiptu, a na jej tle niby szereg czerwonych płomieni jaśniały trójkątne piramidy. Trochę na prawo od piramid również zdawały się płonąć wierzchołki pylonów Memfisu, owiniętego w niebieskawą mgłę. Jedźmy, jedźmy, nalegał książę. W chwilę później znowu otoczyła ich ruda pustynia i znowu zajaśniał sznur piramid, dopóki wszystko nie rozpłynęło się w bladej pomroce. Gdy zapadła noc, podróżni dotarli do olbrzymiej krainy zmarłych, która po lewej stronie rzeki, na wzgórzach, ciągnęła się na przestrzeni kilkudziesięciu wiorst. Tu za starego państwa chowano na wieczne czasy Egipcjan, królów w ogromnych piramidach, książąt i dostojników w mniejszych piramidach, prostaków w lepiankach. Spoczywało tu miliony mumii, nie tylko ludzi, ale psów, kotów, ptaków, słowem wszystkich stworzeń, które za życia miłymi były człowiekowi. Za czasów Ramzesa królewski i magnacki cmentarz przeniesiono do Tebów, a w sąsiedztwie piramid grzebano tylko chłopów i wyrobników z najbliższych okolic.